Ostatnim razem w części trzeciej o tematyce ewangelizacja nadmieniłem o duchowych kwalifikacjach ratownika dusz. Powiedziałem, że każdy chrześcijanin nie tylko może, ale powinien być ewangelistą na co dzień. Ale po pierwsze, musi doświadczać nowego życia w Chrystusie. Po drugie, musi swoim życiem potwierdzać Ewangelię. I po trzecie, musi wierzyć, że ludzie są zgubieni i potrzebują Ewangelii. Dzisiaj w dalszym ciągu naszym tematem jest ewangelizacja. Jest to część czwarta. I będę kontynuować myśl o kwalifikacjach ratownika dusz. I czwartym punktem jest: ewangelista musi być przekonany o tym, że Chrystus jest doskonałym zbawicielem grzeszników. Nie powinien wątpić w to. To powinno inspirować ewangelistę, czy tego, który zwiastuje, czy świadczy, czy mówi o Jezusie. Powinien kierować całą uwagę ludzi, którzy słuchają, z którymi rozmawia, na osobę Jezusa. Podczas ewangelizacji należy pamiętać, że ewangelizacja nie jest głoszeniem jakiegoś wyznania. To nie jest ewangelizacja. A często pytanie możecie usłyszeć. Ja sam słyszałem. I wtedy prosiłem Boga o mądrość, jak odpowiedzieć. Czasami ludzie mówią, a jaki Kościół jest najlepszy? A Bóg nas nie powołał, aby głosić Kościół. Bóg nas nie powołał, aby głosić nazwę. A więc wtedy Bożą mądrością powinniśmy się pokierować, aby odpowiedzieć, ale ciągle kierując uwagę ludzi na Jezusa, nie na to, co ludzie myślą, że im przyniesie zbawienie. Często ludzie myślą, że przynależność do Kościoła, czy uczestnictwo, czy zaangażowanie, czy ich ofiarność i tak dalej, że to przyniesie im zbawienie. I ewangelizacja nie jest tego rodzaju. Nie jest głoszeniem nazwy kościelnej ani społeczności. Ewangelizacja nie jest głoszeniem swoich przekonań nawet, które możemy mieć dobre. To nie znaczy, że nie mamy przekonań. Chrześcijanin musi mieć przekonania, ale te przekonania muszą wywodzić się z Biblii i oparte na Biblii. Nie na tym, bo uważam, bo rozumiem, bo według mnie to jest świeckie zrozumienie i świecka mowa. To wszystko i temu podobne nie jest Ewangelią, którą powinniśmy ukazywać podczas ewangelizacji. Ewangelizacja i Ewangelia, nie można to rozdzielić. Musi to iść w parze. I wahanie się lub jakakolwiek wątpliwość jest błędem. Ewangelizacja nie jest zwracanie uwagi na człowieka, ale jest kierowanie uwagi człowieka na Chrystusa, jedynego Zbawiciela grzeszników. Jeśli doświadczyłeś zbawienia i wzrastasz w łasce Bożej, dzięki Bogu, dziękuj Bogu za to, i ta Boża łaska przekształca twoje życie, to musisz też być przekonany i pewny tego, że Chrystus może doskonale zaspokoić także każdą potrzebę tych, co są blisko ciebie i tych, którzy są daleko. Chrystus jest w stanie i On może użyć ciebie lub również innych. I czasami możemy być zaskoczeni, jak Bóg czyni, jak On postępuje, o ile jesteśmy wyczuleni i podatni Bogu. Czytając Dzieje Apostolskie, 9 rozdział, dowiadujemy się, że spotkanie Saula z Jezusem w drodze do Damaszku całkowicie, nie tylko częściowo, ale całkowicie zmieniło tymczasowe życie Saula. Nim spotkał Jezusa na tej drodze, to był gorliwym prześladowcą. Prześladowcą tych, którzy naśladowali Jezusa. Taki był Saul. W ogóle nie dziwię się, że religijni ludzie, którzy wiele słyszeli o Bogu, mogą być najgorliwszymi prześladowcami tych, którzy naśladują Jezusa. W ogóle się nie dziwią. Bo jeżeli nie ma spotkania osobistego z Jezusem w ich życiu, to tylko pozostaje religia i ich gorliwość. Ich ludzka pobożność. I ona doprowadza to. Bo oni rozumieją według swojego zrozumienia. Bo nie mają Bożego objawienia. Jeżeli ktoś inaczej mówi, czy inaczej wierzy, to dla nich jest wielkim wrogiem i przeciwnikiem. Paweł, nim stał się Pawłem, był jeszcze Saulem, prześladowcą i czynił to, dysząc chęcią mordu. Nie tylko, aby coś powiedzieć przeciwko, ale aby coś uczynić przeciwko. Taki był Saul. I tacy są ludzie, którzy nie spotkali się z Jezusem. Oni wszystko mogą uczynić. Na wszystko są skłonni do wszystkiego. Spotkanie z Jezusem w życiu Saula dokonało transformacji, cudu przemiany, zmieniając prześladowcę na nowego człowieka, wielkiego naśladowcę Jezusa. Spotkanie z Jezusem ma moc, aby tak wielka przemiana nastąpiła w życiu człowieka. To spotkanie z Jezusem czyni. Nie uczyni chodzenie nawet do kościoła, choć jest dobrym zwyczajem. Ale spotkanie z Jezusem. Osobiste spotkanie z Bogiem, ze Zbawicielem. Dokonuje transformacji, przemiany wewnętrznej. Spotkanie z Jezusem właśnie ma moc, aby taka wielka przemiana nastąpiła w życiu człowieka. Każdego. Może to być pijak do tej pory, może być to człowiek uzależniony od tego czy od drugiego. Ale spotkanie z Jezusem czyni coś wspaniałego. Czyni z tego człowieka nowego. Nowego człowieka. Niepodobnego do tego, kim był. Czasami ludzie, którzy znają człowieka, który żył w grzechu, który będąc w niewoli szatana, który wyrządzał krzywdę i kiedy popatrzą się na człowieka, który jest zmieniony przez moc Boga, przez miłość, przez łaskę zbawienia, nie mogą zrozumieć. Ale muszą stwierdzić, że coś się stało, pomimo, że ten człowiek, nawet gdyby słowa nie powiedział, widzą różnicę. Taka była różnica zauważalna w życiu Pawła. Od tego momentu, od spotkania z Jezusem, priorytetem dla Pawła było już nie religijność, a był bardzo religijnym, ale Jezus, którego zwiastował. I dla chrześcijanina Jezus powinien być wszystkim. Jezus. Prawda Bożej przemiany grzesznika przez Bożą miłość ukazaną w Jezusie, który na krzyżu zajął nasze miejsce kary. O tym nie tylko powinniśmy pamiętać, ale również to przekazywać. To jest ewangelizacja. I winna być ukazywana ta prawda i jaśnieć podczas ewangelizacji. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian, drugi rozdział, drugi werset napisał: albowiem uznałem za właściwe nic innego nie umieć między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. A więc Chrystus i tylko Chrystus jest w stanie zaspokoić najgłębsze potrzeby i największe tęsknoty ludzkich dusz. każdy człowiek poszukuje czegoś i często ludzie nie wiedzą i dlatego kończą życie w tragiczny sposób. I czasami my, patrząc się z boku, możemy powiedzieć, ten sam człowiek obrał taką drogę. Jest fakt, ale będąc inspirowany złym duchem, będąc inspirowany nicością, bezsensem, mnie spotkał tego, który wszystko zmienia. Spotkanie z Jezusem czyni przemianę. Nie tylko na zewnątrz, ale wewnątrz. A przemiana jest widoczna na zewnątrz. Ale przemiana dokonuje się wewnątrz. Często religijni ludzie chcą odwrotnie i bardzo łatwo rozpoznać. Oni na siłę próbują być dobrymi. Dobrze, że próbują, ale co z tego? O wiele łatwiej przyjąć tą przemianę, poddać się tej przemianie, spotkać się z Jezusem, przyjąć Jego jako swojego Pana i Zbawiciela i pozwolić Jemu, aby On zasiadł na tronie i wszystko się zmieni. Dlatego, bo Jego Królestwo przyjdzie do mojego życia. Już nie ja będę siedział, nie ja będę rządził, nie ja będę panował, ale On. A więc wszystko się zmienia wokół. Kiedyś pewna niewiasta cierpiąca na krwotok, w Ewangelii czytamy, przyszła do Jezusa, dotknęła się Jego szaty i wtedy z Niego wyszła uzdrawiająca moc, przynosząc je całkowite uzdrowienie, nie tylko częściowe. Jezus i dzisiaj jest niewyczerpanym źródłem Bożej mocy i życia Bożego. I ta Boża prawda powinna być ukazywana podczas ewangelizacji. Że Jezus jest odpowiedzią. Chrystus, Jego ukrzyżowanie muszą być Twoim jedynym lekarstwem dla ginących ludzi. Ponieważ jest to jedyne Boże lekarstwo i to lekarstwo darowane z nieba. Pewien człowiek o imieniu Sautej powiedział, żaden człowiek nie został przekonany do jakiejś ważnej prawdy, jeśli nie doświadczył jej działania na samym sobie. Dlatego doświadczajmy wszechmocnej mocy Jezusa, poddając się Jego działaniu i w rozwiązywaniu swych problemów. Każdy z nas, wierzący i nie, każdy z nas ma problemy codziennego życia. Ale jest wielka różnica, bo ja moje problemy nie rozwiązuję sam. I dlatego o wiele mi łatwiej. Jest ta różnica. Ja nie dźwigam mojego ciężaru sam, bo jest ten, który mi pomaga. Ja nie robię to o swoich siłach, bo ja wiem, że moje siły są ograniczone. Ale też wiem, kogo siły są nieograniczone. Jezus jest w stanie pomóc Tobie w każdej sytuacji. I tą prawdę nie tylko musimy sami pamiętać o niej, ale również ukazywać ją podczas ewangelizacji. Ja to przeżywam. Ja to przeżywam. To nie jest tylko moje przekonanie, ale to jest moje życie, co mówię do Ciebie. Jezus jest w stanie pomóc Tobie. Jezus kocha Ciebie i chce tą miłością swoją zmienić Ciebie i Ciebie podźwignąć. A więc pozwól Chrystusowi uczestniczyć w każdej dziedzinie Twojego życia. W całym tygodniu, od poniedziałku do niedzieli. I korzystaj z mocy Jezusa we wszystkich dziedzinach i we wszystkich codziennych trudnościach. Doświadczaj Jego wszechmocy i wtedy Twoje świadectwo będzie mocne i autorytatywne, poparte własnym doświadczeniem i pewnością, że Chrystus jest w stanie pomóc wszystkim ludziom w każdej ich potrzebie. Wtedy jak będziesz mówił, Twoje słowa będą poparte tym, co ludzie będą widzieć w Twoim życiu. Piotr z Janem, będąc postawieni przed radą i kapłanami, zostali oskarżeni w imieniu Jezusa, że uzdrowili chromego człowieka. Oni w imieniu Jezusa uzdrowili chromego człowieka i za to zostali oskarżeni. Za to zostali oskarżeni, że zwiastują Jezusa Chrystusa. Ludzie, którzy nie spotkali się osobiście z Jezusem, będą występować Tobie, przeciwko Tobie, będą występować przeciwko mnie, będą występować przeciwko tym, którzy tego Jezusa chcą zwiastować. Nawet religijni ludzie. Nawet religijni ludzie. Dlatego, że religijność, a spotkanie z Jezusem, jest to szalona różnica. Piotr z Bożą śmiałością, ten, który nie tylko, że spotkał się z Jezusem, ale był z Jezusem, przebywał, chodził za Nim, kiedy był postawiony i oskarżony, wtedy z wielką śmiałością i odwagą odpowiedział swoim oskarżycielom. I znajdziemy tą odpowiedź w Dziejach Apostolskich, 4:12. Piotr powiedział zdecydowanie, nie ma w nikim innym zbawienia. To jest zdecydowana odpowiedź. Albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. Piotr doskonale wiedział, że jest tylko jedyna droga do dostąpienia zbawienia, a tą drogą jest Jezus Chrystus. Kochani, chcę powiedzieć może dwa zdania do wierzących ludzi. Mam wielki problem czasami zrozumieć wierzących ludzi, którzy długi czas są wierzącymi, a którzy mają wahania, jeżeli chodzi o ich przyszłość. Wtedy jak będziesz ewangelizował drugą osobę? Jezus, kiedy zbawia człowieka, to daje zbawienie, można powiedzieć, razem z bezpieczeństwem czy z security tego zbawienia. Diabeł chce wykraść, chce osłabić twoją wiarę. Chce, abyś tak był jak na fali morskiej, niepewną osobą. Ja wiem, komu ja uwierzył. I nic z Chrystusem mnie nie rozłączy. Ja wiem, komu oddałem moje życie i wiem, kogo naśladuję. I choćby cały świat był poruszony, to ja wiem, za kim idę. Ja wiem, kto przede mną i kto z boku i za mną. Kto mnie podtrzymuje, kiedy upadam i kto mnie błogosławi, kiedy potrzebuję Jego błogosławieństwa. A ja wiem. Ja wiem. Jestem przekonany. A to przychodzi od Boga, to przychodzi od Niego. To Bóg daje. Bóg daje, kiedy przeżywasz i bierzesz w pełni Jego zbawienie. I musisz być pewny. Diabeł będzie szeptał. Będzie szeptał kiedy? Kiedy pozwalasz Jemu to czynić. Będzie przychodził i rzucał zwątpienie. Musisz być pewny o każdej porze. I nawet gdyby głowę tobie ucięli, to twój język powinien mówić, jestem zbawiony, należę do Boga. Wtedy, kiedy mówisz do człowieka, kiedy mówisz o Bogu, o zbawieniu, ma to moc, ma to siłę. Ma to siłę. Wiele razy w różnych sytuacjach byłem, czasami w rozmowach. I brakowało mi słów, jak wytłumaczyć, jak powiedzieć. To powiedziałam, i to kilka razy, nie raz. Dam tobie przykład, człowieku. Tak jak ja wiem, że się nazywam Dziak Malinowski, to tym bardziej ja wiem, kim ja jestem. Że ja jestem zbawiony i należę do Chrystusa. I wiem, co się stało w moim życiu. Ja mogę zapomnieć o wszystkich innych sprawach, ale o tym nigdy nie zapomnę. I podczas ewangelizacji powinniśmy być bardzo mocno ugruntowani w tym. Nie może być to wahanie, bo diabeł wykorzysta i rozwieje to. Musi być to mocne i solidne. Niechaj będzie jeden wyraz, niechaj będzie jedno zdanie, ale które przeniknie na skroś. A więc Piotr był taką osobą. Piotr nie wahał się. Powiedział odważnie, głośno. I to powinno być twoją wypowiedzią również w każdej sytuacji, że nie ma w nikim innym zbawienia, ratunku i zmiany, ale jedynie w Jezusie. Jest to pewne i zagwarantowane. A więc mów. Mów, że zbawienie dostępne jest na ziemi. Tak Biblia uczy, tak Pismo mówi. Ono dostępne jest dla każdego, kto przyjdzie i przyjmie. A więc zbawienie dostępne jest na ziemi. Już tutaj, nim umrzemy, możemy mieć tą pewność. Nie ze względu na przynależność Kościoła, ale ze względu na przynależność do Jezusa. Nie ze względu na nasze czyny, ale I dałby Bóg, abyśmy mieli jak najwięcej dobrych czynów. I Biblia nas do tego zachęca. I powinniśmy mieć. Ale ze względu na czyny Jezusa otrzymujemy zbawienie. Zbawienie nie otrzymujemy ze względu na naszą ofiarność. Choć Biblia nauczy nas, że powinniśmy być ofiarni. Nie tylko pieniężnie, ale pod wieloma innymi względami. Ale zbawienie otrzymujemy ze względu na ofiarność Jezusa. Tam ukazaną na krzyżu. Apostoł Paweł doskonale zrozumiał tą Bożą prawdę. I dlatego napisał. W pierwszym liście do Koryntian czytamy 3 rozdział, 11 werset. Albowiem fundamentu innego nikt nie założył. Nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. Ewangelizując, powinniśmy być duchowo nastrojeni i czujni, aby nie wciągnąć się w niepotrzebne rozmowy. Jeżeli nie będziemy czujni, bardzo łatwo rozpoczniemy temat, niby odpowiadając na pytanie kogoś i nim się spostrzeżemy, to prawie, że nic o Jezusie nie powiedzieliśmy, a zwróciliśmy całą uwagę na ten bałagan i chaos, który jest wokół nas. A więc nie powinniśmy dać się wciągnąć. Czasami ludzie domagają się odpowiedzi, bo stawiają pytanie, a więc powinniśmy odpowiedzieć, ale kierując się rozsądkiem i Bożą mądrością. Powinniśmy mieć, innym słowem, roztropne serce. Nie dać się wciągnąć w niepotrzebne rozmowy na temat religii, na temat wyznania, obrządków kościelnych, bo to nie jest ewangelizacja. Ewangelizując, zwiastujmy to, co najważniejsze. Bóg kocha grzesznika. Jest to najważniejsze w ewangelizacji. Chrystus zbawia. Nienawidzi zła i grzechu, ale uwalnia i wyzwala z ciężaru grzechu. Uwalnia i zmienia ludzkie życie. Jeśli masz pragnienie oglądać duchowe rezultaty, a myślę, że każdy z nas chciałby, rezultaty ewangelizowania, to musisz posiadać apostolskie przekonanie, o którym już wspomniałem, jakie miał Piotr, jaką odwagę, śmiałość i taką, można powiedzieć, pewność w tym, co on mówił. Powinniśmy mieć właśnie takie przekonanie. Przekonanie o bezgranicznej zdolności nie naszej, ale Chrystusa, którego głosimy. W zaspokajaniu wszelkich potrzeb człowieka. Największą potrzebą człowieka jest wewnętrzna przemiana. I to powinno być 99% co najmniej głoszone. Uzdrowienie ciała jest bardzo dobre, biblijne i potrzebne. Ludzie mają potrzeby. Ale wewnętrzne uzdrowienie powinno być głoszone, 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 głoszone i dałby Bóg, aby Bóg potwierdzał również i zewnętrznym. Ale wewnętrzne uzdrowienie jest największym cudem, jakie może się wydarzyć na ziemi. Wewnętrzne uzdrowienie. Jeśli twój umysł i serce zostaną głęboko przekonane o tym, że grzesznicy są tragicznie zgubieni. Są zgubieni. Lekarz czy szpital im nie pomoże, ani medycyna. A w chorobie często pomoże. Ale w chorobie duszy nie pomoże. Tylko Bóg, tylko Jezus, Boże Słowo, Duch Święty, Boża miłość i Boża łaska. A więc kiedy jesteśmy przekonani, że grzesznicy są tragicznie zgubieni i Chrystus jest dany od Boga jako jedyne lekarstwo. Chrystus. Lekarstwo na grzech i na śmierć wieczną. To wtedy przekonanie to zastawi ciebie i mnie, czy zmusi do działania. Jednak muszę więcej poświęcić czasu, dlatego że ludzie giną. Muszę powiedzieć dla nich, muszę zaświadczyć. I nie tylko, że modlę się w tej sprawie, ale Duch Święty tak jakby nalega wewnątrz na mnie. Powiedz, uczyń to, możesz. Powiedz, co Bóg uczynił tobie. Będziesz nakłaniał ciebie Duch Święty będzie nakłaniał Ciebie do większego poświęcenia czasu na świadczenie o nadziei, jaka jest jedynie w Jezusie. I będziesz miał coraz mniej chęci na marnowanie drogocennego czasu. Na przykład oglądając nawet takie niekorzystne programy telewizyjne, jak wiele ludzi ogląda. Nawet już pomijając jakieś wiadomości, czy jakieś, ale po prostu ogląda po prostu śmiecie. Patrzy się na nic. Śmieją się nie wiadomo z czego, jeden drugiego bije, krzywdę robi, zdradza, inne rzeczy. Dosyć mamy to na ulicy. Na co się patrzeć na to? I wtedy co będziesz ewangelizował? Ale kiedy serce twoje będzie przy Bogu, kiedy będziesz miał Jego miłość do ludzi, którzy giną, Duch Święty będzie przypominał tobie, to nie jest twój czas i miejsce tam, spędzając w ten sposób. Powiedz dla sąsiada, powiedz komuś w pracy, powiedz komuś na ulicy, daj ulotkę, daj traktat, powiedz, że Bóg ciebie kocha. Czy zostaw traktat gdzieś w publicznym miejscu? O wiele większą korzyścią będzie. A więc Duch Święty będzie nakłaniał nas do tego. Będziesz unikał takich rozmów, które prowadzą donikąd, a narażają na plotkowanie. Czasami niektórzy mają opinię o kimś. O, ta osoba, jest, ona. Tylko pójdź, stań koło niej, o wszystkim będziesz wiedział. O każdym sąsiedzie w koło, o wszystkich sprawach i o tych sprawach, których w ogóle nie ma. Ona o wszystkim będzie mówić. Ale osoba, która chce powiedzieć o Bożej miłości, chce ewangelizować, ona na takie rzeczy nie będzie miała miejsca, nie będzie zainteresowana. Ona nie będzie tą osobą, która będzie odbierać te rzeczy. A więc Duch Święty będzie ciebie pouczał, aby ten cenny czas wykorzystać znacznie lepiej, w dobrej sprawie. Pójdzie z miłością Bożą ostrzegać grzeszników o ich strasznym stanie. I będziesz to czynił umiejętnie, wskazując na Chrystusa, który chce i może ich zbawić. Bo Bóg chce zbawić. Tak Pismo mówi. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że posłał. Bóg chce zbawić i chce użyć ciebie i mnie w tej służbie. Bóg chce użyć. Bóg nie używa aniołów w tej służbie, to nie jest ich rola. To nie znaczy, że ich nie ma, oni są, ale mają inne zadanie, które Bóg im zleca. Ale do tego ludzi Bóg powołuje i wysyła. A oczywiście chodzi dla mnie o tych, którzy sami spotkali się z Jezusem, którzy dożyli zbawienia. A więc będziesz unikał takich niepotrzebnych rozmów. Pójdzie z miłością i będziesz mówił. Również będziesz wspierał i modlić się za tymi, którzy szerzej zwiastują Boże Słowo. Ich zasięg zwiastowania jest większy. Również jest to udział w ewangelizacji, wspierając i pomagając tym, których Bóg używa i wysłał. I mają większą odwagę i poświęcają się w tej sprawie. Następnym punktem, piątym, jest, że ewangelista musi znać Słowo Boże, bo zwiastujemy właśnie Słowo Boże, mówiąc o Jezusie. A więc potwierdzamy to Słowem, cytujemy Słowo, nawet mówiąc, można powiedzieć, wypowiadając swoje słowa, ale używamy Boże Słowo w naszych słowach. A więc ewangelista musi znać Słowo Boże i ufać Jego cudownie działającej mocy. Ewangelista musi znać swego Pana, Jego zbawczą moc. Musi także znać Słowo Boże, które jest Bożym środkiem zbawczego działania. Psalmista powiada, Psalm 107, 20 werset, posłał słowo swoje, aby ich uleczyć i wyratować ich od zagłady. Bóg posyła swoje słowo i uzdrawia grzesznika. To Bóg posyła słowo, nawet jeżeli człowiek je wypowiada. Czy to w formie kazania, czy to podczas pieśni, czy poprzez świadectwa, czy rozmowy. Bóg posyła swoje słowo, aby uzdrowić grzesznika. Nie żeby tylko usłyszał. Oczywiście dużo ludzi tylko usłyszy, bo nie przyjmie, nie zaakceptuje, nie podda się temu uzdrowieniu. Nie będzie pragnęło, aby to słowo uzdrowiło ich duszę. I Bóg nie czyni na siłę. Człowiek chory i dalej chory pozostaje. Innym słowem, człowiek grzeszny i dalej w grzechu pozostaje, bo nie chce skorzystać z Bożego uzdrowienia. Ale Boże Słowo wybawia z grobu potępienia. Jak wiele ludzi ma potępienie. Po prostu boją się jutra, boją się śmierci. O, to już straszne. Bo nie wiedzą, gdzie idą. W ewangelizacji powinniśmy pokazać, powinniśmy powiedzieć, że ludzie nie muszą się bać, o ile skorzystają z Bożego uzdrowienia. Boże Słowo wszystko to może dokonać. Ono to czyni. A więc korzystajmy każdego z dnia Bożego Słowa. Bo co dam, jeżeli sam nie będę miał? Wpierw muszę wziąć, aby komuś coś dać. A więc korzystajmy każdego dnia z Bożego Słowa i poznawajmy Go więcej i więcej. Pierw ono będzie zmieniać mnie, a przeze mnie innych. Wpierw to słowo mnie zmieni, a przeze mnie innych. Musimy zawsze pamiętać o tym, że Boże Słowo nie tylko zawiera w sobie moc, ale że Słowo Boże jest mocą Bożą. I gdy wypowiadamy Słowo Boże, w tym Słowie jest moc. W tym Słowie jest moc, kiedy wypowiadamy Boże Słowo. Apostoł Piotr w swoim liście napisał, Boże Słowo stworzyło świat. I to Słowo utrzymuje go w egzystencji. Może odczytajmy ten fragment. Drugi list Piotra, 3:5-7. Obstając przy tym, przeoczają, że od dawna były niebiosa i była ziemia, która z wody i przez wodę powstała mocą Słowa Bożego. Przez co świat ówczesny zalany wodą zginął. Ale teraźniejsze niebo i ziemia mocą tego samego Słowa zachowane są dla ognia i utrzymane na dzień sądu i zagłady bezbożnych ludzi. Słowo wychodzące z Bożych ust jest życiodajnym chlebem duchowym. I Bóg chce, i Duch Święty, aby to Boże Słowo wychodziło z Twojego wnętrza i abyś je mógł i potrafił przekazać. I wtedy jest to Słowo mocne i ma moc, bo ono takie było, takie jest i takie będzie. Jezus powiedział w Ewangelii Mateusza, 4:4, a on odpowiadając, rzekł, napisano, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. I teraz słowo wypowiedziane przez Jezusa na ziemi uzdrawiało, wskrzeszało, uwalniało demonów, rozmnażało chleby, uciszało fale i wichry. Wypowiedziane słowo przez Jezusa czyniło to, bo w słowie jest moc. Słowo Boże wypowiedziane przez apostołów zbawiało ludzi, odradzało ich życie, uwalniało od chorób, uwalniało opętanych, wskrzeszało zmarłych. Słowo to i dzisiaj ma tę samą moc. Boże Słowo ma tą samą moc. Nie utraciło na wartości. Ono się nie zmieniło. Jezus Chrystus wczoraj ten sam i na wieki. I takiego Jezusa powinniśmy pokazywać ludziom. Jezus jest ciągle żywy, aktualny i Zbawicielem dla każdego. Dzisiaj On jest ten sam. Dzisiaj On czyni to, co kiedyś. Dzisiaj On jest mocny. On jest odpowiedzią na potrzeby serc ludzkich. Jego Słowo i Jezus i Jego Słowo są jedno. Są jedno. Bóg i Jego Słowo są jedno. I teraz, kiedy będziesz mieszkał w Słowie Bożym, kiedy będziesz czytał i przebywał w Słowie Bożym, będziesz mieszkał w Bogu. Ja nie mam tu na myśli literowe słowo w formie logos, ale w formie osobistej, w formie rema. To słowo jest Twoim słowem. Ty je przyjąłeś osobiście i ono zmienia Ciebie. I ono ma moc, kiedy je wypowiadasz. I teraz dlatego bądź pełen tego Słowa Bożego, a będziesz wiedział, jak i co powiedzieć dla człowieka, którego spotkasz, któremu mówisz. I będziesz napełniony Bogiem. I będziesz mówił o Bogu i kierował człowieka do Boga. Dlatego ewangelista powinien kochać Słowo Boże. Kochać. Rozkoszować tym Słowem. List do Kolosan 3,16 mówi: Słowo Chrystusowe niechaj mieszka w was obficie. Mieszkać w Chrystusie to znaczy mieszkać w Jego Słowie. Błogosławiony stan. Żyję nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. I dlatego nawet kiedy diabeł mówi, że jesteś słaby, to ja wiem, kto jest mocny. Nie będę słuchał jego podszeptu. Tak, fakt. On ma rację, że mówi, że ja jestem słaby. Ale dlaczego nie powie tą drugą część, że Chrystus, który jest we mnie, on jest mocny. On tego nie powie. Ale jeżeli ty wiesz, to ty nie będziesz słuchał pierwszej części. Ja wiem, kto jest we mnie. Ja wiem, w kim ja jestem. Mieszkać w Chrystusie to znaczy mieszkać w Jego Słowie. Teraz, myśli Twoje będą myślami Chrystusa, kiedy będziesz mieszkał w Bożym Słowie. Drugi list do Koryntian, 10:5. I wszelką pychę podnoszącą się przeciw poznaniu Boga i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. Następna myśl. Nasze uczucia. Twoje uczucia będą uczuciami Jezusa. List do Filipian 2:5. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie. Słowa Twoje będą słowami Chrystusa. Będziesz wiedział, co mówić i w jaki sposób. List do Rzymian 15 rozdział, 18-19 werset. Nie odważę się bowiem mówić o czymkolwiek, czego Chrystus nie dokonał przeze mnie, aby przywieźć pogan do posłuszeństwa słowem i czynem. Przez moc znaków i cudów oraz przez moc Ducha Świętego, tak iż począwszy od Jerozolimy i okolicznych krajów, aż po Irynię rozkrzewiłem Ewangelię Chrystusową. A więc Twoje słowa będą słowami Chrystusa. Będziesz wiedział, co mówić i będzie trudno, można powiedzieć, zamknąć Tobie buzię, bo będziesz tak pragnął przekazać tą Bożą prawdę dla tych ludzi. Nie mówić o sprawach kościelnych czy religijnych, ale o Chrystusie, który przemienia człowieka. Ale nie tylko Twoje słowa, ale Twoje czyny będą czynami Jezusa. A więc będziesz żył Ewangelią i to Ewangelia będzie widoczna w Tobie. Ewangelia Jana 14, rozdział 12, werset powiada: Zaprawdę powiadam wam, kto wierzy we mnie, ten także dokonywać będzie uczynków, które ja czynię. I większe nad te czynić będzie, bo ja idę do Ojca. To powiedział Jezus. I wiele wierzących, którzy uchwycili się tego słowa, którzy wierzą i są w bliskiej relacji z Chrystusem, oglądają w swoim życiu Boże działanie i Bożą łaskę względem tych ludzi, do których się zwracają i którym świadczą. Wtedy nie ty, nie ja, lecz Chrystus i Duch Święty przez ciebie będzie przekonywał grzeszników, bo nasze przekonanie na nic się zda. Nawet gdybyśmy przekonali kogoś, to my to zrobimy. Jaki rezultat? Na marne. Ale jeżeli Duch Święty przekona, używają ciebie czy mnie, jest różnica. Jezus mówiąc o Duchu Świętym powiedział tak w Ewangelii Jana 16, rozdział 8, werset. A On, czyli Duch Święty, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu i o sprawiedliwości i o sądzie. Ewangelizując bez inspiracji Bożego Ducha, ewangelizując, nie korzystając z pomocy Ducha Świętego, małe efekty. Mały rezultat. Ale jeżeli poddamy się Duchowi Świętemu, jeżeli na Nim będziemy polegać, Duch Święty dokona o wiele więcej. Bo On przekonuje człowieka. On przekonuje człowieka. A więc ewangelizując, poddaj się prowadzeniu Ducha Świętego i ucz się rozpoznawać Jego głos. Głos, który jest w tobie. Duch Święty będzie mówił, On będzie podpowiadał. Bóg będzie używał swojego słowa, które jest w tobie, które złożyłeś gdzieś w swoim sercu, w swoim wnętrzu. I teraz Duch Święty będzie przypominał i używał. I będziesz wiedział, które słowo, w jakim czasie, do jakiej osoby powiedzieć i skierować. To Duch Święty, to Jego działanie. Nie musisz koniecznie znać tajemnicę serca człowieka, z jakim czy z którym rozmawiasz. O czym będę mówił, nie wiem, o jego problemach. Jest, to ludzkie myślenie. Ale zdaj się na prowadzenie Ducha Świętego i bądź wyczulony na Jego głos. Powiesz to, co dana osoba powinna usłyszeć. Odpowiesz na jej pytanie, które ma wewnątrz ukryte. Ale to Duch Święty przez ciebie będzie mówił. I czasami osoba zachodzi w słup. Oczy stawia i jest zdziwiona. Skąd ty o tym wiesz? Kto tobie o tym powiedział? Po prostu ty nie wiesz, ale Duch Święty wie. Jest to najlepszą ewangelizacją, kiedy pozwolimy, aby Duch Święty użył mnie i ciebie. Nie chodzi o produkcję. To nie jest piecework czy akord, ale to jest zaufanie Bogu w pełnym znaczeniu. Dlatego zawsze poddajmy się prowadzeniu Bożego Słowa. Kochaj Słowo Boże. Jeżeli nie będziemy kochać Bożego Słowa, jeżeli to Słowo nie będzie w nas, to jak Duch Święty nam przypomnie? Skąd On weźmie, jeżeli to Słowo nie złożymy z naszego wnętrza? Dlatego ustawicznie czytaj Słowo. Studiuj. Ucz się na pamięć. Rozmyślaj o Nim i stosuj praktycznie. Zanurzenie się w Słowie Bożym jest jedyną drogą do efektywności w pracy dla Chrystusa. Jego Słowo musi być w naszym codziennym ręku, jako miecz, jako chleb, jako nasza siła i wzmocnienie. Tylko wtedy będziesz umiał praktycznie zastosować błogosławione prawdy Słowa Bożego w pozyskiwaniu dla Chrystusa dusz grzeszników. Niech naszą modlitwą będzie: Panie, uczyń mnie owocnym ratownikiem dusz. Czy chcesz? Czy pragniesz? Ja chcę. Ja pragnę. I wierzę, że również i Ty. Niech naszą modlitwą będzie: uczyń mnie śmiałym podczas ewangelizowania. Śmiałym. Uczyń mnie odważnym Twoim naśladowcom. Zawsze i w każdej sytuacji, wskazując zawsze i jedynie na Jezusa. Amen. Powstańmy do modlitwy. Panie, dziękujemy Tobie, że Ty jesteś dobrym Bogiem. Bogiem łaskawym, Bogiem miłosierdzia. Dziękujemy Tobie, że możemy korzystać z Twojej łaski i miłości. Dziękujemy Tobie, Panie, że był dzień, był moment w naszym życiu, kiedy Twoja ręka dotknęła się naszego życia, kiedy ukazałeś nam Twoje zbawienie, Twoją prawdę i jedyną drogę. A drogą tą jest Jezus Chrystus, Syn Boży, Zbawiciel świata. I On stał się naszym osobistym Panem. Dzięki Tobie, Panie, że Jezus jest moim osobistym Zbawicielem. Że w moim życiu był czas, kiedy Jezus swoją łaską i Duchem Świętym dotknął się mnie i zmienił. I wtedy postanowiłem iść za Jezusem. Dzisiaj, Panie, wstawiamy się za tych ludzi, którzy żyją w religii, którzy żyją w dobrych tradycjach, którzy mają przyzwyczajenie, dobre przyzwyczajenie, chodzić do kościoła, ale brakuje w ich życiu to, co najważniejsze. Brakuje im bliskiej relacji z żywym Bogiem. I Panie, prosimy Ciebie za naszych rodaków, abyś okazał im łaskę Twoją, łaskę zbawienia. Chcemy również nie być z boku i obojętnie patrzeć się, w jakie miejsce oni zdążają, ale chcemy im powiedzieć, chcemy zasiać to dobre ziarno, ziarno Twojego słowa, że Bóg kocha grzesznika i pragnie jego zbawienia. Chcemy powiedzieć, że nie muszą iść na zatracenie po śmierci, ale mogą iść w miejsce przygotowane przez Boga. Miejsce chwały i wielkiej radości. Nieba. Prosimy Ciebie, Panie, za naszych bliskich i dalszych. Spraw, abyśmy zawsze w naszym sercu pamiętali o tym, coś uczynił dla nas i abyśmy tym dzielili się, mówili, opowiadali i czynili to w Twoim duchu, w Twojej miłości, wskazując zawsze jedynie na Jezusa Chrystusa. Spraw, Panie, aby ten Kościół był Kościołem, ewangelizując wszystkich wokoło. Tych, którzy są blisko, tych, którzy tutaj czasami przychodzą, tych, którzy tutaj przyglądają się i tych, którzy są zniewoleni przez grzech i przez szatana. Prosimy Ciebie, abyśmy podali im rękę pomocy w imieniu Jezusa i abyśmy powiedzieli, wstań w imieniu Jezusa. Jezus Ciebie uzdrawia. Uzdrawia Twoją duszę, uzdrawia Twoje emocje, uzdrawia Twoją rodzinę, uzdrawia Twoją sytuację. W imieniu Jezusa niechaj zbawienie przyjdzie do naszego narodu. Chwała Tobie, bądź uwielbiony jako Bóg Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen.